Podróżowałem po wielu krajach. Widziałem wiele wojen, oglądałem niezliczone sytuacje, w których dziennikarz ma prawo powątpiewać o świadectwie własnych zmysłów. Jednak nigdy dotychczas nie zdarzyło się, abym w trakcie pracy zamykał notes w poczuciu zawodowej bezradności i w przeświadczeniu, że żadne słowa i żadne fotografie nie mogą oddać prawdy o tym, na co patrzę własnymi oczami.
Byłem w najnieszczęśliwszym kraju świata.
To właśnie spotkało mnie w Kambodży. W kilku tygodni lutego doświadczyłem tam wrażeń, które można porównać chyba tylko z Wellesowską maszyną czasu. Z dowolnego miejsca w tym kraju można dostrzec najodleglejszą przeszłość rodu ludzkiego, to znaczy epokę kamienia łupanego, ale zarazem i straszną, nieopisywalną przyszłość, jaka mogłaby być, gdyby maoistowska koncepcja godziny zero, wyznawana przecież nie tylko w Chinach, miała się kiedykolwiek ziścić na skalę całego globu. Ludzie, którzy rządzili tym nieszczęsnym krajem od 17 kwietnia 75 do 7 stycznia 79 roku, przekształcili Kambodżę największy obóz masowej zagłady drugiej połowy XX wieku. Słowo zagłada należy tu rozumieć zupełnie dosłownie. Jej ofiarą padali nie tylko ludzie, lecz w praktyce wszystko, co stanowi o istnieniu kraju. Elementy cywilizacji materialnej, ziemia, kultura, nawet woda. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu tych 4 lat ludność Kambodży zmniejszyła się o 2 do 2,5 miliona ludzi, czyli mniej więcej o 1/4. Elementy cywilizacji materialnej w miastach, jeśli pominąć budynki, zostały zniszczone prawie całkowicie. Rolnictwo nie stanie na nogi przed upływem kilkunastu lat. Kambodża stała się jedynym na świecie krajem, gdzie liczba analfabetów w ciągu zaledwie 4 lat wzrosła z 60 do przypuszczalnie 93%. Powód tego jest bardzo prosty. Każdy, kto legitymował się jakimkolwiek wykształceniem ponadpodstawowym, był choć raz za granicą, miał zawód, znał obcy język, otrzymywał automatycznie 3. lub 4. kategorię, co w praktyce oznaczało powolną śmierć z głodu lub oczekiwanie na eksterminację. Skutek jest taki, że kiedy w końcu lutego wyjeżdżałem z Kambodży, było tam w sumie 6 lekarzy, 20 nauczycieli i ani jednego inżyniera. Być może zostanie kiedyś powołany Międzynarodowy Trybunał dla osądzenia zbrodni reżimu Pol Pota. Nie ma jednak takiej pewności, ponieważ kraje zamiłowane w pytlowaniu na temat swoiście pojmowanych praw człowieka nabrały nagle wody w usta i mają czelność bąkać o legalności reżimu Pol Pota. Oczywiście zawsze można przyjąć taki punkt widzenia, jeśli ktoś koniecznie chce. Tyle tylko, że z tego samego punktu widzenia legalna była również Trzecia Rzesza. Legalne było gestapo, w końcu oficjalna policja legalnego państwa. Legalny był Auschwitz, stworzony prawomocnym rozporządzeniem legalnych władz suwerennego państwa. Trudno orzec, czy istnieją granice cynizmu, których nie udałoby się przekroczyć w życiu międzynarodowym. Gdyby jednak Trybunał taki rzeczywiście został kiedyś powołany, jestem pewien, że musiałby on rozpatrzyć 5 głównych zbrodni popełnionych przez reżim Pol Pota i jego chińskich protektorów przeciw narodowi khmerskiemu. Wylicę je w kolejności, gdyż wróciłem stamtąd niedawno i nie mam pewności, czy nie zawiodłoby mnie pióro przy próbie czystego reporterskiego opisu.
Zbrodnia pierwsza. Ludobójstwo.
Widziałem w Kambodży 2, może 3 tysiące ludzkich czaszek, szkieletów, zwłok. Widziałem czaszki, które nadal mają gwoździe wbite w skroń lub w oczodoły. Widziałem piszczele rąk związane drutem kolczastym, kości nóg połamane w kilkunastu miejscach, ludzkie żebra poprzetrącane stalowym prętem. We wsi Phum Taki, w prowincji Swai Rieng, byłem przy odkopywaniu zwłok kobiety, której długie, czarne włosy znajdowały się częściowo wewnątrz czerepu. Ją także zabito uderzeniem motyki, ponieważ oddziały egzekucyjne czerwonych Kmerów miały surowy rozkaz, aby oszczędzać chińską amunicję i uciekać się do użycia broni palnej tylko w ostateczności. Chiny są biednym krajem. Amunicję produkuje się z mosiądzu i ołowiu. W mieście Preiweng, którego wszyscy mieszkańcy w liczbie 22 tysięcy zostali wymordowani do ostatniego człowieka, widziałem coś, co pozostanie mi pod powiekami na resztę życia. Człowieka w stanie płynnym. Miasto jest już prawie całkowicie zarośnięte przez dżunglę. Przez rojną niegdyś ulicę handlową trzeba się przedzierać jak przez wnętrze Amazonii. Pokazano nam tam jakąś budowlę, która była prawdopodobnie stacją filtrów lub oczyszczalnią ścieków. Trudno to dokładnie stwierdzić, ponieważ mury są już zarośnięte trawą i lianami. Jednakże w odsłoniętej jeszcze części zabudowań znajduje się 11 dobrze widocznych studzienek, chyba filtracyjnych, o głębokości 430 cm każda. Głębokość tę zmierzoną przy nas bambusowym prętem. 10 z tych studzienek jest wypełnionych po sam brzeg czaszkami i kośćmi. Natomiast 11 zawiera gęsty, czarno-brunatny płyn z rozpuszczonych zwłok. Widocznie jej dno jest wybetonowane. Na wierzchu tej mazi unoszą się miliardy czarno-żółtych robaków, pomiędzy którymi pływają dwie ludzkie czaszki, lżejsze niż ta zawiesina z człowieka. Człowiek w stanie płynnym. Tego nie wymyślili nawet hitlerowcy. Widziałem dostatecznie wiele, aby przychylać się do wyższej granicy strat ludzkich. Nowe władze Kambodży szacują, że czerwoni Khmerzy wymordowali nie mniej niż 1 600 000 ludzi. Są jednak tacy, którzy sądzą, że liczba strat przekracza 2,5 miliona. Oczywiście nikt tego nigdy dokładnie nie ustali. Ostatni spis ludności przeprowadzono w Kambodży w 1962 roku i może być mowa tylko o przybliżonych ocenach. Jakiekolwiek są, nie ma nawet cienia wątpliwości, że reżim Pol Pota był winien zbrodni ludobójstwa tak samo jak III Rzesza.
Przygotowano zamach i gotowa cela. Tortur komnata, druty, bomba, szwank na honorze. Błąkają się pociski. Zwiększona wywrotność pojazdów. Rośnie ilość samolotów spadek. Pożar lub zatonięcie. Powódź. Ocalenie, wygrana, wynalazek, nagła krew, zaraza. Zbrodnie przeciw cywilizacji.
Przywódca tego obłąkańczego ruchu, Pol Pot, miał doktorat nauk politycznych z Sorbony. Jego najbliżsi współpracownicy mieli również ukończone studia wyższe za granicą. Nie byli więc bandą antropoidów, jak stworzone przez nich brygady egzekucyjne, lecz ideologami, doktrynerami, twórcami teorii ludobójstwa. W tej teorii walka z cywilizacją materialną zajmowała zupełnie wyjątkowe miejsce. Uznano bowiem, że cała bez wyjątku cywilizacja jest albo produktem imperializmu, jak gdyby wynalazki Edisona, Bella czy Marconiego nie były wspólną własnością całej ludzkości, albo też pochodzi z obszarów rewizjonizmu, to znaczy ze Związku Radzieckiego i europejskich krajów socjalistycznych. Dlatego ze szczególną furią zaatakowano na przykład elektryczność. W całej Kambodży nie ma chyba ani jednego wyłącznika, gniazdka licznika elektrycznego, które nie były potłuczone młotkiem. Aż w 3 różnych szpitalach widziałem kosztowną aparaturę rentgenowską, pracowicie zdemalowaną przy użyciu kamieni i młotów. Ulice miast są dosłownie zasłane zniszczonymi lodówkami, wentylatorami, aparatami telefonicznymi. Pol Pot dopatrzył się w elektryczności zagrożenia dla swej teorii, że trzeba zacząć od zera i wrócić do typowo azjatyckich form bytowania. Istotnie, elektryczność to na przykład lodówka, która zachęca do nadmiernej konsumpcji, telefon, który umożliwia porozumiewanie się ludzi poza nadzorem jedynej władzy, to także aparatura klimatyzacyjna, która stwarza człowiekowi wygodniejsze warunki życia niż te, w których od pokoleń żyli azjatyccy chłopi. Spalono chyba wszystkie rowery i skutery. Używanie samochodów było zakazane pod karą śmierci. Zapewne dlatego w jednym z miast oglądałem zarośnięty po pierwsze piętro skład nowiutkich Mercedesów i Peugeotów z kluczykami w stacyjce i prawie samymi zerami na licznikach. Absurdalność tej walki z cywilizacją jest tym bardziej przejmująca, że Kambodża zawsze znajdowała się w dolnej dziesiątce tabel statystycznych świata, a pod względem dochodu narodowego na głowę mieszkańca z znajdowała się na ostatnim miejscu razem z Haiti i Bangladeszem. Dość powiedzieć, że łączna moc zainstalowana w elektrowniach wynosiła w roku 1974 zaledwie 51 MW. Polska dla porównania przekroczyła właśnie 20 tysięcy MW. Widocznie jednak dla doktrynerów i takie wartości przedstawiały zagrożenie.
Bądź mi łaskawa o beznadziejności. Rano, wieczorem odmawiam pacierze. Odliczam skiby, które wiatr za progiem dał mi w ofierze. Zmieszane w dzieży mych czynów pojęcia, jak pajęczyna poplątane w kątach. Zrywam się we śnie, padam na kolana i czołem w ziemi szukam sprzymierzeńca. Złożone trupy gwiazd pod stopami, uczucia wiją się w kłębowisko i liczą każdy mój pocałunek z tlącym się z węglu płomienia językiem. To kwiaty, które posiałaś przed oknem, by moje wnętrze zdobiły na zewnątrz. Pomiędzy palce mi wrastają żywą trucizną. Bądź mi łaskawa o beznadziejności, innej wierności już nie dochowam. Razem wędrujmy ścieżką przyszłości bliższa. Tam nowa droga. Zbrodnia trzecia. Przeciw ziemi.
Ludzie Pol Pota uznali, że Kambodża jest przeludniona i że wszystkie środki, które mogą zredukować liczbę ludności, są pożądane. Prawdopodobnie z tych powodów dokonali oni bezprecedensowego przestępstwa w południowo-wschodnich prowincjach Kambodży, mniej więcej w rejonie słynnego Papuziego Dziobu. Przy pomocy materiałów wybuchowych zniszczono groble na polach ryżowych. Kto raz choć miał możliwość obejrzenia azjatyckich ryżowisk, ten wie, że skomplikowany system irygacyjny, składający się z milionów tarasów, grobli, przepustów i kanałów, był wznoszony przez całe pokolenia. I zapewne trzeba go będzie odbudowywać przez kilka pokoleń. Woda z ryżowisk spłynęła do delty Mekongu, w suchych jak pesz chaszczach niezrzętego ryżu szeleszczą węże, ziemia zmieniła się w suchy krzemienny pył. Trudno, naprawdę bardzo trudno powiedzieć, czy i kiedy ta urodzajna niegdyś ziemia zacznie znów rodzić ryż. Na razie Kambodży grozi po prostu głód. Powracająca do swych siedzib ludność spożywa według przypuszczeń nowych władz około 450 kalorii dziennie, podczas gdy dolne minimum regeneracyjne w tym klimacie wynosi co najmniej 1000. Kalorii.
Zbrodnia czwarta. Przeciw gospodarce.
W 2 godziny po wkroczeniu czerwonych Khmerów do Phnom Penh, Pol Pot zarządził unieważnienie raz na zawsze wszystkich pieniędzy. Wieczorem wysadzono w powietrze gmach Banku Narodowego i banknoty ze skarbca do tej pory zaściełają ulice wokół ruin banku. Przywiozłem sobie stamtąd jedną paczkę. Jest tego tyle, że równowartość wyniosłaby ponad 200 tysięcy dolarów według oficjalnego kursu. Reżim nie wprowadził żadnych własnych pieniędzy, ponieważ sam pomysł istnienia jakichkolwiek mierników stanu posiadania był nie do pogodzenia z fanatyczną utopią ekonomiczną czerwonych Khmerów. To też do dziś nie ma w Kambodży żadnych środków płatniczych i nikt nie potrafi wyjaśnić, kiedy zostanie w tym kraju wprowadzona jakakolwiek waluta. Brak pieniędzy jest zresztą tylko zewnętrznym objawem rozleglejszego zjawiska, które należałoby nazwać śmiercią gospodarki. W Kambodży do dziś niczego nie można kupić i niczego sprzedać. Nie istnieje nawet najprostsza wymiana towaru za towar. Nie istnieje, gdyż u podstaw każdej bezpośredniej wymiany znajduje się zawsze najważniejszy towar wszystkich gospodarek – żywność. A żywności w Kambodży brak. Phnom Penh wygląda dziś, jakby wybuchła w nim bomba neutronowa. Sklepy są zawalone towarami. Można wejść do któregokolwiek i wybrać z usypiska francuskie perfumy, japońskie magnetofony, antyki, naczynia, meble. Wystarczy wejść do którejkolwiek z opustoszałych willi, aby dostrzec stół zastawiony do posiłku, ubrania wiszące w szafach, dziecinne zabawki, walające się po podłodze zdjęcia rodzinne, świadectwa szkolne, strzępy listów. Ludziom, których stąd wypędzono, nie wolno było zabrać z sobą najczęściej niczego w ogóle, nawet zegarka, pałeczek do ryżu czy zmiany bielizny. Jeśli oddział czerwonych kmerów był łaskawszy, trzeba się było spakować w ciągu 3 minut. Całkowite lub prawie całkowite zniszczenie elementarnego przemysłu, rolnictwa i handlu jest czymś, czego nie można opisać ani pojąć. Mało kto wierzy, kiedy opowiadam, że w Kambodży nie ma żadnych pieniędzy. Mi samemu też w to trudno uwierzyć. Ale zdarzyło się tak, że spędziłem 3 noce w słynnym niegdyś hotelu Le Royal w Phnom Penh, jako chyba jedyny cudzoziemiec, który się na to odważył. Mieszkałem, mówiąc nawiasem, sam jeden w całym ogromnym skrzydle o 65 pokojach. Na domiar w tym samym pokoju, gdzie w grudniu ubiegłego roku zamordowano brytyjskiego profesora Caldwella. Plama jego krwi długim językiem sięgała z posadzki korytarza wprost pod moje łóżko. I otóż tam właśnie, drugiego dnia pobytu, zabrakło mi papierosów. Miałem w kieszeni 3 różne waluty, ale dopiero wtedy uświadomiłem sobie, że są do niczego nieprzydatne. W tym kraju nie można niczego kupić. W tym kraju żaden wartościowy papier, żadna złota moneta i żaden przedmiot wymienny nie spełniają jeszcze żadnej funkcji ekonomicznej.
Zbrodnia 5. Przeciw kulturze.
Już podczas rewolucji kulturalnej w Chinach świat zdumiał się furią, z jaką Hunwejbini niszczyli bezcenne dzieła starej sztuki. Uważano to za przejściowe szaleństwo, ale był to, jak się okazuje, pogląd zupełnie mylny. Zerwanie z całą kulturą przeszłości stanowi fundament maoistowskiej koncepcji życia społecznego, o czym można się przekonać nie tylko w Chinach, lecz również na podstawie wielu poczynań Czerwonych Brygad czy grupy Bader-Meinhof. Chyba jednak nigdy i nigdzie walki z kulturą nie przeprowadzano tak skutecznie i tak wszechstronnie, jak w Kambodży Pol Pota. Nie ocalała w tym kraju ani jedna buddyjska pagoda. Wszystkie co do jednej zostały albo zdewastowane, albo zamienione na stajnie, obory, składy amunicji. Średnie i wyższe duchowieństwo buddyjskie wymordowano, i to już w pierwszych tygodniach panowania Pol Pota, jako ludzi szczególnie niebezpiecznych. Katedrę katolicką w Phnom Penh wysadzono w powietrze, a gruzy starannie uprzątnięto, aby nie pozostał po niej żaden ślad. W pewnym warsztacie mechanicznym nad brzegiem Mekongu znalazłem stertę kielichów mszalnych i 500 różnych krzyży, widocznie zwiezionych tam w celu przetopienia. Zaciekłość, z jaką niszczono zabytki przeszłości, nie oszczędziła właściwie niczego, z wyjątkiem może kompleksu 11-wiecznych świątyń w Angkor Wat, który odgrodzono drutem kolczastym i zachowano jako rezerwat dla dewizowych turystów. Widziałem setki zwalonych i potłuczonych posągów Buddy, naczyń wotywnych, rozdeptanych waz, porozbijaną na miazgę starą chińską porcelanę. Po raz pierwszy w życiu chodziłem po srebrze. Działo się to w uliczce Srebrników w Phnom Penh, gdzie wyrzucono na jezdnię tysiące przepięknie cyzelowanych naczyń. Po raz pierwszy w życiu stąpałem też po złocie. Działo się to na dziedzińcu słynnej niegdyś pagody Onaton, niedaleko Pałacu Królewskiego, w centrum Phnom Penh. W wysokiej już na metr trawie połyskiwały złote monety sprzed kilkuset lat, pozłacane posążki bóstw, szczerozłote statuetki Buddy, wysadzane szmaragdami wazy. Nie widziałem ani jednego przedmiotu, który nie byłby przedziurawiany bagnetem, zdeptany lub rozmyślnie rozbity. W całej Kambodży nie zachowała się ani jedna książka. Specjalne oddziały Czerwonych Kmerów aż do jesieni ubiegłego roku wyszukiwały i paliły wszystko, cokolwiek było drukowane, ponieważ Pol Pot uznał, że właśnie poprzez słowo drukowane niewinne umysły ludu najłatwiej zarażają się obcymi treściami. Nie ma potrzeby dodawać, że przez te 4 lata nie ukazywała się w Kambodży żadna publicznie dostępna gazeta i że zawieszono bezterminowo cały system oświatowy na wszystkich szczeblach. Nauczanie czegokolwiek było karane obniżeniem i tak już głodowej racji żywnościowej, a często i śmiercią. Mao stwierdził kiedyś, że mądrość prostego ludu jest najlepszym nauczycielem. Pol Pot uznał tę maksymę za swoje credo.
Teraźniejszy i czas przeszły być może są obecne w czasie przyszłym, a czas przyszły zawarty jest w czasie przeszłym.
Kambodża stała się krajem bez historii. Walka z przeszłością objęła również świadomość ludzką. Całą praktycznie ludność Kambodży, nawet niepiśmiennych chłopów, przesiedlono w różne strony kraju, aby ją wyrwać z miejsc, gdzie żyła od niepamiętnych czasów. Wszystkie małżeństwa zostały rozdzielone, a zawieranie nowych zostało zabronione. Właśnie dlatego widzi się wśród powracających chłopów tak wiele dzieci powyżej 6 roku życia, natomiast niemal zupełnie nie widać dzieci młodszych. Można przyjąć, że w ciągu tych 4 lat stopa urodzeń w Kambodży oscylowała w pobliżu zera. Wyrównanie strat w szeregach inteligencji, czy szerzej wśród ludzi posiadających jakiekolwiek kwalifikacje, będzie musiało zająć co najmniej kilkanaście lat. Zorganizowanie jakiegokolwiek systemu oświatowego wobec kompletnego braku książek, zniszczenia szkół, które trzeba najpierw uprzątnąć z ludzkich kości i plam zakrzepłej krwi, i wobec dramatycznego braku kadry nauczycielskiej potrwa nie mniej niż 2 lub 3 lata. Odbudowa częściowo tylko zniszczonych zabytków w ogóle nie wchodzi w rachubę. Nawet za pół wieku nie będzie tu ani pieniędzy, ani ludzi, którzy mogliby się tym zająć.
Wobec wieczności to, na czym, królu, siedzisz, jest krzesełkiem, nie tronem. Wobec wieczności to, czym, ministrze wojny, wywijasz, jest drewnianą szabelką, nie atomem. Naprzeciw wieczności wyrwałeś się ze swym życiem jak Filip z konopi. Naprzeciw wieczności wyruszyłeś jak smotyką na słońce.
Taki jest bilans 4-letnich rządów zbrodniarza z doktorskim tytułem. Tyle przyniosła najnieszczęśliwszemu narodowi świata maoistowska koncepcja godziny zero, doprowadzona do logicznego końca. Władcy Chin, którzy finansowali Pol Pota, dostarczali mu amunicji i uzbrojenia, szkolili kadry. Władcy Chin nigdy nie zmyją z siebie współwiny za to straszliwe ludobójstwo. Nic zresztą nie wskazuje, aby doznawali jakichkolwiek wyrzutów sumienia z powodu poczynań swojego podopiecznego. Widziałem skrzynkę z amunicją chińską, dostarczoną, sądząc z napisu, 2 stycznia bieżącego roku. Była również oznakowana cyfrą 800, jak wszystkie inne. Był to znak zrozumiały nawet dla półdzikich antropoidów z motykami w rękach. Oznaczał, jak to otwarcie powiedział ambasador chiński w Phnom Penh, że 800 milionów Chińczyków jest z wami. Nie z narodem Kambodży. Z tymi, którzy postanowili jego liczebność zmniejszyć do połowy. Tyle opisu. Najkrótszego, na jakim nie stać. Na refleksję nadejdzie jeszcze pora.
Siedzibę w stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Berlinie, Międzynarodowa Demokratyczna Federacja Kobiet opublikowała oświadczenie, w którym solidaryzuje się ze sprawiedliwą walką narodu kambodżańskiego o pokojowy, demokratyczny i niezależny kraj. Federacja, podkreśla oświadczenie, uważa Radę Rewolucyjną Ludu Kambodży za jedynego legalnego przedstawiciela narodu kambodżańskiego i wskazuje na znaczenie zapowiedzianych przez Zjednoczony Front Ocalenia Narodowego Kambodży posunięć mających na celu likwidację dyskryminacji kobiet i dzieci, której dopuszczał się reżim Pol Pota. W stolicy Laosu odbył się wiec solidarności z walką patriotów kambodżańskich. W jednogłośnie przyjętej rezolucji uczestnicy wiecu zapewnili o swym poparciu dla programu Zjednoczonego Frontu Ocalenia Narodowego Kambodży, którego celem jest budowa pokojowej, niezależnej, demokratycznej, neutralnej i niezaangażowanej Kambodży. Podczas wiecu potępiono próby ingerencji we wewnętrzne sprawy Kambodży podejmowane przez siły imperialistyczne i reakcyjne. Podobny wiec odbył się w stolicy Kuby. Jego uczestnicy stwierdzili, że w Kambodży zatriumfowała prawdziwa demokracja, wolność i niezależność, a skończył się jeden z najczarniejszych okresów w dziejach tego kraju. Podczas wiecu poddano krytyce politykę kierownictwa Chin. Rada Rewolucyjna Ludu Kambodży opublikowała uchwałę, na mocy której wszystkie zagraniczne przedstawicielstwa byłego reżimu nie mają prawa reprezentowania Ludowej Republiki Kambodży i powinny zaprzestać działalności. Zatrudnieni w nich Kambodżanie mają pozostać na swych stanowiskach, oczekując nowych instrukcji. Rada Rewolucyjna zwróciła się do krajów, na terytorium których znajdują się przedstawicielstwa kambodżańskie, o pomoc w zabezpieczeniu majątku i dokumentów tych placówek. Stałe przedstawicielstwo Związku Radzieckiego przy Organizacji Narodów Zjednoczonych skierowało notę do sekretarza generalnego Kurta Waldheima, zwracając uwagę na nienormalną, niedopuszczalną sytuację, jaka powstała na skutek przedłużającej się obecności w ONZ osoby, która określa się jako przedstawiciel demokratycznej Kampuczei. Związek Radziecki zdecydowanie popiera stanowisko rządu Ludowej Republiki Kambodży i stanowczo opowiada się za jak najszybszym zadośćuczynieniem tym słusznym żądaniom. Przebywanie w Organizacji Narodów Zjednoczonych osób pretensujących do miana przedstawiciela kliki Pol Pota, potępionej przez cały świat, jest całkowicie niedopuszczalne i nielegalne, a także przynosi ujmę autorytetowi i godności tej organizacji międzynarodowej.
Ocal mnie ty, co we mnie zostałeś. Czuję, że tonę w wodzie niedokonań. Podaj mi brzytwę, skoro włos już spadł do śniącego futra ze spokojnej głowy. Ostatek buntu pozostaw i nóż, bym buntem mógł się obwarować zgodnie, bym nożem mógł się oganiać od mgły, abym zachował wiarę chodzącą, gdy niepodzielne me królestwo jednak na arkan wezmą i rozwloką w strony. Gdy z rąk wypadnie już ostatni atut, jaka to arka będzie na mnie czekać?